Przesłanie do kobiet. Wczoraj mówiliśmy sobie o powszechnej krucjacie miłości i analizowaliśmy kolejne z 10 zasad, które kardynał wyznaczył każdemu na życie. Mocno też podkreślaliśmy, że to podstawa społeczeństwa. Nie można bowiem kochać bliźniego, jeśli najpierw prawdziwie nie będzie się człowiekiem. Bo człowieka odkrywa się w świetle miłości Boga, bo przez Boga został stworzony i, co warto podkreślić, nie mówił tego wcale człowiek odrealniony od rzeczywistości, bo prymas tysiąclecia był człowiekiem z krwi i kości, który w swoim życiu poznał różne oblicza tej sztuki kochania drugiego. Warto dziś zauważyć, że człowieczeństwo, które samo w sobie jest powołane do miłości, kardynał widział w dwóch podstawowych aspektach – męskim i żeńskim. To naturalne. Dostrzegał, że inaczej potrafią kochać kobiety, a inaczej mężczyźni. Oczywiście nie ma różnicy płci w samym obowiązku realizacji Bożych zasad. To ABC, o którym mówiliśmy wczoraj, jest tak samo dla pań, jak i dla panów, ale trzeba umieć inaczej spojrzeć na kobietę, a inaczej na mężczyznę. Abyśmy mogli osiągnąć w świecie współczesnym prawdziwą kulturę, bardziej ludzką, a przez to bardziej Bożą, potrzeba w świecie współczesnym harmonijnego współdziałania w życiu i w całej duchowości elementów męskich i kobiecych, napisał Wyszyński w jednej ze swoich książek. I doskonale w swoim otoczeniu te elementy męskie i żeńskie przeplatał. Bo w ogóle jak na tamte czasy i postrzeganie kapłaństwa, a już biskupstwa w sposób całkowity, był człowiekiem, powiedzmy to delikatnie, kontrowersyjnym. Od wczesnych lat kapłańskich kardynał związał się ze środowiskiem kobiecym. Nieustannie, także w latach długiego prymasostwa, były przy nim tak zwane ósemki, czyli kobiety, dziś tworzące Instytut imienia Prymasa Tysiąclecia, które posługiwały mu swoimi talentami, a on formował je duchowo, nazywając swoimi duchowymi córkami. Kiedy dostał nominację na biskupa lubelskiego, zaraz po wojnie, odczuwał, że może się to komuś nie podobać, że biskup otoczony wianuszkiem kobiet jest zjawiskiem co najmniej dziwnym. Uspokoił go jednak wtedy jego ojciec duchowny, ksiądz Władysław Korniłowicz, który przypomniał, że w kościele jest miejsce i dla świeckich mężczyzn, i dla świeckich kobiet. W jego życiu obecnych było na stałe wiele kobiet, które nie tylko mu pomagały i towarzyszyły, ale często były dla niego swoistą inspiracją. Na pierwszym miejscu Maryja, o czym też sobie jeszcze powiemy. Na drugim zaraz po matka, która zmarła, kiedy miał zaledwie 7 lat. Te wakacje, kiedy byłem w Komańczy, siostra, która oprowadzała mnie po klasztorze, wspomniała, że pierwszą rzeczą, jaką prymas wyjął z walizki po przyjeździe do ich klasztoru, było właśnie zdjęcie matki, które postawił na biurku i które stało tam przez rok więzienia. Kolejne kobiety w jego życiu to właśnie ósemki ze znaną Marią Okońską, to siostra Zofia Czacka, która założyła Instytut dla Niewidomych Dzieci w Laskach. Tam Wyszyński pomagał w czasie wojny. Wielkim szacunkiem darzył także hrabinę Zamońską, która nauczyła go postrzegania kobiet w dworskim wręcz stylu. Ogromną rolę w jego życiu odegrała także współwięźniarka, siostra Graczyk, która choć donosiła na prymasa, a potem zrezygnowała z życia zakonnego, zawsze pozostawała w jego życzliwej pamięci. Wiele kobiet wokół prymasa Polski, kto by pomyślał. Temat kobiecości i umiejętności wykorzystania tego, co kobiece w kochaniu drugiego człowieka, był więc ważny dla prymasa tysiąclecia. Trzeba nam jednak najpierw przyjrzeć się współczesnej kobiecie, by potem w gąszczu wszystkich kardynalskich wskazówek odnaleźć te najcenniejsze i najbardziej praktyczne na dziś. Kobieta to zjawisko. Zresztą nieustannie. I choć jest to, mocno chcę to podkreślić, bardzo subiektywne moje osobiste spostrzeżenie, proszę by żadna z pań się nie obraziła, mam pewne wrażenie, że dzisiejszy świat ma ogromny problem z kobiecością. I wcale nie chodzi o to, że dzisiaj kobiety są zagubione, biedne i samotne. Epoka biednych Marysiek już dawno przeszła do lamusa. Dziś mamy świat kobiet odważnych, niezależnych, kierujących nie tylko własnym życiem, ale i z powodzeniem wielkimi firmami, ba, całymi państwami. Pomyśleć, że jeszcze w czasach prymasa, te 45 lat temu, było to nierealne. Problem z kobiecością jednak jest. Mam pewną znajomą. Wspaniała kobieta, wzorowa matka kilkorga dzieci, ogarniająca wszystko to, co kryje się pod hasłem dom. Mąż, również dobry i sympatyczny człowiek, ale pracuje wyjazdowo. Pojawia się w domu późnym wieczorem, by rano znowu zniknąć. W domu dwójka dorastających chłopców. A kiedy trzeba na ścianie przybić obrazek, to nie kto inny, tylko ona, kobieta, matka, bierze do ręki młotek i obrazek wisi. Urwie się szafka? Ależ żaden problem, zaraz naprawi. Kiedy pracowałem w podstawówce, w klasie czwartej, jest taki temat stworzenia i różnicy płci właśnie. Bóg stworzył mężczyznę i kobietę. I zawsze zadając kilka podstawowych pytań, chcę dzieciom pokazać, że już w bardzo takim pobieżnym rozeznaniu mężczyzna i kobieta się od siebie różnią i mają różne drogi powołania. To znaczy różnymi drogami kroczą do zbawienia. Pytania proste, a odpowiedzi bywają zaskakujące. Kto w domu sprząta? Dzieci, mama. Kto w domu gotuje? Dzieci, mama. Kto w domu czyści samochód? Dzieci, tata. A kto naprawia zepsutą szafkę? Mama. A kto kosi trawę? Mama. A kto w domu najczęściej używa młotka i gwoździ? Mama. Nieco zbito mnie z tropu, więc zmieniam formę pytania. Co takiego w domu robi tata? No i zgłasza się jedno dziecko i mówi, tata to leży na kanapie i ogląda telewizję. No i nie ma się co dziwić, że facet się ze wszystkiego wycofał, no bo żona zrobi to równie dobrze, a może nawet i lepiej. I taki układ odpowiada każdemu facetowi. Odpowiadałby zresztą dosłownie każdemu. I jest to problem dzisiejszego świata, że bardzo mocno zatarły się różnice między męskim a żeńskim. I wcale tu nie chodzi o podział, który wiązałby się z jakąś dyskryminacją. To też chcę zaznaczyć. Nie chcę powiedzieć, że istnieją rzeczy tylko dla facetów i tylko dla kobiet we wszystkich obszarach życia. No ale musimy przyznać, że są takie płaszczyzny życia, gdzie lepiej odnajdzie się kobieta, a są takie, gdzie mężczyzna jest niezbędny. I my o tym trochę zapomnieliśmy. Jeszcze te kilkadziesiąt lat temu kardynał Wyszyński w jednym ze swoich kazań mówił: nadzieja odrodzenia kultury, aby była bardziej ludzka, już się kształtuje, bo świat kobiecy dochodzi do głosu w różnych dziedzinach życia, w wychowaniu, w medycynie, w kulturze twórczej i literackiej, a nawet w architekturze. Prymas tysiąclecia niedawno bronił świat przed zbrodniczą, jak określał, trochę zboczoną maskulinizacją, czyli dominacją świata męskiego nad żeńskim. Apelował o to, by biorąc przykład z Jezusa i Maryi, odnaleźć w świecie zaplanowaną od początku przez Stwórcę równowagę między płciami, bo przecież i Adamowi, i Ewie Bóg powiedział, że mają czynić sobie ziemię poddaną. Nie przewidział jednak chyba, że przeorientuje się to tak szybko w drugą stronę i nie trzeba długo szukać potwierdzenia. Było to chyba w zeszłym roku, kiedy wraz z Grupą Czerwoną z Koźmina Wielkopolskiego szliśmy na Jasną Górę. Jednego dnia, mówiąc konferencję, również poruszałem temat kobiecości i męskości, co prawda bez odniesień do kardynała Wyszyńskiego, bo od tej strony, choć jestem z nim mocno związany, wcale go nie znałem. Idziemy między jakimiś domami na wsi. I mówię do tych pielczymujących ze mną kobiet, pozwólcie facetowi w domu być facetem. Jak jest w domu do przykręcenia szafka, niech na niego poczeka, a jak trzeba skosić trawę czy pomalować płot, to on zrobi to równie dobrze. I nie minęło kilka metrów i cała grupa w śmiech. Myślę sobie, powiedziałem coś źle? Nie, po prostu kilka domów dalej dwie młode kobiety zdrapywały farbę z płotu, szykując się do jego pomalowania. Od razu przyszło potwierdzenie mojej oceny w rzeczywistości. No bo taki mamy dzisiaj świat, prawda? Może tym bardziej potrzeba nam mądrych drogowskazów. Kardynał Wyszyński, biskup otoczony wręcz kobietami, ma nam w tym względzie wiele do powiedzenia. Panom zresztą też, ale o tym dopiero jutro. I nie chodzi o to, by dzisiaj konferencji wysłuchały tylko kobiety, a jutro sami panowie. Potrzeba zrozumieć i jeden, i drugi świat, bo tylko wtedy będzie on w stanie ze sobą współgrać. Nasz sługa Boży pisał, abyśmy mogli osiągnąć w świecie współczesnym prawdziwą kulturę, potrzeba działania w życiu i duchowości elementów męskich i kobiecych. Przypomnijmy to sobie raz jeszcze. Dziś trzeba jeszcze dodać prawdziwie męskich i prawdziwie kobiecych, bo coraz częściej to wszystko nam się za bardzo miesza. Więc kilka wskazówek dla kobiet, o których mężczyźni powinni także wiedzieć. Rada pierwsza. I są to słowa kardynała Wyszyńskiego. Bądź modna, ale moda ma także swoje granice. Nie dopuść, aby moda ograniczała twą skromność i godność. Nie dopuść, aby moda ciebie kształtowała. To ty twórz modę. Wyczuwasz? Kardynał Wyszyński kreatorem mody. Wskazówka, ktoś by powiedział, która nie przystoi głowie kościoła w Polsce. Na pewno? No przecież kiedy patrzymy na człowieka, którego nie znamy, to w pierwszej kolejności oceniamy go po wyglądzie. Znamy to powiedzenie, jak cię widzą, tak cię piszą. Wskazówka więc konkretna i chyba bardzo dzisiaj potrzebna. Ja na modzie się dobrze nie znam, ale czasami na pierwszy rzut oka widać, że to do tego nie pasuje, o skromności to już nie wspominając. I to nie jest tak, że teraz ksiądz chce kobietom mówić, że tylko spódnice po kostki i golf pod szyję to odpowiedni dla nich strój. Kardynał Wyszyński tylko przypomina podstawową zasadę. Strój powinien odzwierciedlać naszą skromność, a przede wszystkim naszą godność. Ubierać się godnie, dla siebie, nie dla kogoś. Stanąć rano przed lustrem i zobaczyć swoją godność. I nie wierzcie w to, drogie panie, że im bardziej wyzywająco, tym piękniej w oczach mężczyzny. To tylko słabeusze, co patrzą wyłącznie na fizyczność, tak myślą. Prawdziwy facet zawsze patrzy w serce. Rada druga. Słowa kardynała. Tak często się mówi o wyzywającym zachowaniu wielu dziewcząt. Jak chodzisz, jak trzymasz swoje nogi, ręce, jak się pochylasz i podnosisz. Przyjrzyj się sobie. Twoje zachowanie powinno skłaniać raczej do przyklęknięcia przed tobą, niż do znieważenia ciebie. I to jest cudowne. Mam swoje ulubione przedstawienie Matki Bożej na terenie Polski i nie chodzi o obraz, a o figurę. Znajduje się ona na Mazowszu, koło Sochaczewa, w klasztorze sióstr niepokalonek w Szymanowie. Dostojna pani, zresztą obrana przez ułanów za swoją hetmankę. Kiedy się patrzy na tę figurę, momentalnie przyklękasz. Takie wrażenie robi. Nie dlatego, że Maryja ma tam jakieś groźne oblicze. Jest dostojna, ale w tej dostojności jednocześnie taka kobieca, delikatna. Faceci na kolanach przed tą figurą, bo robi wrażenie. Rada trzecia. Nie wszystko jedno, moja droga, jak patrzysz. Od twojego spojrzenia zależy bardzo wiele. A więc panuj nad swoim spojrzeniem i szanuj je. Nie rozrzucaj go na prawo i lewo. Kiedy będziesz patrzyła, a może już patrzysz w oczy ukochanego człowieka, kiedy będziesz patrzyła w oczy twoich dzieci, zachowaj dla nich czystość i głębię swego spojrzenia. Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego powstało tak wiele piosenek o oczach, o spojrzeniu? Poeci, artyści, tekściarze piosenek często wracają do tego motywu, bo ten motyw jest intrygujący. Spojrzenie mówi wiele. W oczach człowieka poznasz, jak się czuje i co aktualnie przeżywa. Kiedy się boimy, patrzymy inaczej. Kiedy jesteśmy smutni, widać to po oczach. Nawet kiedy oczy się śmieją, też widać. Mam takiego znajomego, niepełnosprawny od urodzenia, paraliż całego ciała, sztywne ręce i nogi. Ale jego spojrzenie mówi dosłownie wszystko. Jego oczy są niesamowite, on oczami się śmieje. Coś pięknego i kiedy o nim pomyślę, to widzę właśnie jego oczy. I uwierzcie, drogie panie, że w waszych oczach też widać wszystko. I życzyć sobie i nam wszystkim, abyśmy zawsze mieli uśmiechnięte spojrzenia. To zależy od wszystkiego, czym te spojrzenia karmimy, ale i od tego, w jaki sposób patrzymy. Warto zwrócić na to uwagę. Rada czwarta. I znowu słowa kardynała. Od ciebie też zależy, jakie uczucia wyzwolisz w drugim człowieku. Szacunek i gest miłości, czy lekceważenie i namiętność. Pamiętaj, jesteś odpowiedzialna nie tylko za uczucia, które masz w swoim sercu dla kogoś, ale także za to, jakie uczucia budzisz w drugiej istocie. I to jest zasada bardzo ogólna, która działa w człowieczeństwie. Zawsze będziemy od drugiego odbierać takie emocje i zachowania, jakie same serwujemy innym. Dlaczego więc kardynał Wyszyński daje taką wskazówkę kobietom, a nie ogólnie wszystkim? No bo w kulturze, i to nie tylko polskiej, ale powiedzmy ogólnoświatowej, no z małymi wyjątkami, tymi arabskimi przede wszystkim, kobiecie należy się pierwszeństwo. Pierwszeństwo w wejściu do lokalu, pierwszeństwo przy stoliku, a nawet pierwszeństwo w dyskusji. I to kobiety pierwsze wysyłają sygnały. Naprawdę tu wiele zależy od pań. To, z jakimi emocjami podchodzi do człowieka, nie tylko do ukochanego mężczyzny, decyduje o tym, z jakimi emocjami się spotkasz i w jakim kierunku wszystko się potoczy. Istotna rzecz w nawiązywaniu relacji, w budowaniu związków, w zacieśnianiu więzi rodzinnych. I rada piąta, ostatnia i najważniejsza. Dobrze wiesz, jak bardzo potrzebne jest rodzinie twoje miłujące serce, mówi kardynał. Ale tylko czyste serce jest zdolne do prawdziwej miłości. I dobrze wiesz również, że aby zachować i ustrzec czystość, trzeba ją cenić jak skarb i czuwać, by go nie stracić przez nieostrożność czy lekkomyślność. Ostatnia zasada, ale i najważniejsza. Iż o tym wspominałem, kluczem do zrozumienia kobiety jest jej serce. Kluczem do prawdziwego, wewnętrznego piękna kobiety jest jej serce. To ono jest potem dobrym sercem matczynym, kochającym sercem babci. Trzeba więc zadać sobie najbardziej podstawowe pytanie, co zrobić, by dobrze uformować serce. Na ratunek przychodzi Pismo Święte i jasna interpretacja kardynała Wyszyńskiego. Prymas Tysiąclecia, wychodząc z Księgi Rodzaju i opisu stworzenia niewiasty jako niezbędnej pomocy dla mężczyzny, bo czytamy, nie jest dobrze, by mężczyzna był sam, wyciąga podstawowy wniosek. Kobieca misja to przełamanie duchowej samotności mężczyzny. I co ciekawe, kardynał dostrzega, że misja ta była realizowana nie tylko przez Ewę w raju wobec Adama. Maryja, wiele tysięcy lat później, swoim życiem przełamywała samotność Jezusa Zbawiciela. Zresztą nie tylko ona. Była i Maria Magdalena, była Zuzanna, była Marta czy Maria z Betanii. Sporo tych kobiet w otoczeniu Jezusa. One, choć pominięte w wyborze apostołów, zawsze były na uboczu, ale zawsze były wierne. Analizując postawy tych kobiet, można odnaleźć kilka sposobów na odpowiednie uformowanie serca, które może przynieść efekty w postaci czystego kobiecego piękna. Te sposoby to żywa wiara, taka, która nie potrzebowała, jak u Piotra, nieustannego potwierdzania, która nie potrzebowała cudów. Święta Elżbieta od razu, widząc Maryję, wyznała wiarę w Zbawiciela. Te środki, ten element potrzebny do formowania serca, to głoszenie swoim życiem wiary w Jezusa przed całym światem. I to także to, co kardynał Wyszyński nazywa podstawową siłą kobiety, a więc modlitwa, zaufanie, posłuszeństwo, prawda i szczerość w życiu wiary. Kardynał wyraża się jasno. Żywa wiara kobiety jest prawdziwym kluczem do jej piękna. Kobieta nie ma być tylko biernym konsumentem tego, co oferuje jej wiara i Bóg. Musi także się tym dzielić. Dlatego, co zauważalne na kartach Ewangelii i dostrzeżone w nauczaniu kardynała, każda kobieta wierząca ma przed sobą kilka podstawowych zadań. Wymieńmy te zadania. Kobieta ma być apostołką w swoim środowisku, rodziny, pracy, życia. Bo nie ma lepszej katechezy dla męża niż żona, która modli się przed snem. Nie ma lepszej lekcji katechezy dla dziecka niż mama, która ubiera się odświętnie do kościoła i dopiero potem zaczyna cieszyć się niedzielnym dniem, kiedy pięknie przeżyje Eucharystię. Nie ma lepszego apostolstwa dla sąsiadki, która pół dnia spędza w oknie na widok innej kobiety, która dumnie idzie do kościoła na rekolekcję. Nie w niedzielę, ale w tygodniu. Kobieta ma także zwiastować światu pokój. I to wprost wynika z życia modlitwy. Ile będzie mniej negatywnych emocji, zachowań, jeśli będzie w życiu kobiet więcej modlitwy. I kobieta wreszcie ma służyć człowiekowi. I to też wynika z kobiecej natury. Prymas uważa, a ja w zupełności się z nim zgadzam, że taka jest konstrukcja kobiecości. Postawa kobiety jest z natury personalistyczna i humanistyczna, czyli nastawiona na drugiego człowieka. Wszystko kobiety czynią ze względu na człowieka i jego potrzeby. Taka zresztą była wola Boga wyrażona w raju w momencie stworzenia. Był to moment, w którym Bóg uczynił kobietę zawsze gotową przyjąć wszelkie trudy, zdobyć je na każde poświęcenie i stworzył kobietę z niezwykłą cierpliwością i wytrwałością, która potrafi doprowadzić wszystko do końca. Służba kobiety to służba, która w pierwszym aspekcie przejawia się w samej rodzinie. Wobec męża, wobec dzieci, wobec rodziców. I myślę, że nie trzeba tu wiele przykładów i wyjaśnień. Znamy domy, w których z uwagi na różne okoliczności brakuje kobiecej ręki, brakuje mamy. I ojciec stara jak może, jest w domu dosłownie wszystkim, w domu czysto, schludnie. Ale czegoś jednak brakuje i tego nie jest w stanie zastąpić nic i nikt. Brakuje kobiecego serca. To także służba kobiety jako człowiekowi w dalszej perspektywie, w sąsiedztwie, w środowisku, w pracy, w kościele. I tak naprawdę ja sobie nie wyobrażam żadnego parafialnego zespołu charytatywnego bez kobiet. I nie dlatego, że mężczyznom się nie chce, że kobiety zdominowały tą dziedzinę życia, tylko dlatego, że kobiety widzą więcej. Kobiety mają taki instynkt wypływający z tego właśnie wyczulenia na drugiego człowieka. W mojej poprzedniej parafii była taka pani z zespołu charytatywnego, już dzisiaj świętej pamięci, pani Helenka, która miała doskonałe wyczucie. Ona wiedziała, kto potrzebuje pomocy. I ona wskazywała do tej pomocy takich ludzi, o których ja bym w ogóle nie pomyślał. Kobieta. Kobiety mają instynkt wypływający z tego wyczulenia drugiego człowieka, dlatego potrzeba kobiet w świecie i potrzeba kobiet w służbie światu. I pani, nie bójcie się piąć w górę i obejmować takich stanowisk, które do niedawna jeszcze były zarezerwowane mężczyznom. Wszędzie potrzeba pierwiastka męskiego i kobiecego i tylko harmonia pomiędzy nimi pozwoli nam się w spokoju rozwijać. Podsumowując więc, ogromna rola pań w tym świecie i nie można sobie wyobrazić świata bez nich. Od samego początku Bóg tak to zaplanował. Potrzeba apostołek, które zmierzą się z coraz bardziej laicyzującym się światem. Potrzeba pokoju, który wprowadzić może tylko kobieca łagodność. Potrzeba kobiecej ręki wszędzie tam, gdzie jest drugi człowiek, bo mają niezłe wyczucie. Wyczucie takie ma jednak ta, która dobrze formuje serce. Formacja serca, drogie panie, nade wszystko. Oparta na prostych zasadach, które przejawiają się w każdym geście, stroju czy nie. Serce kobiety kluczem. Zwycięstwo przyjdzie przez Maryję? Zwyciężą kobiety o pięknych sercach. Zwyciężą te, które będą potrafiły kochać prawdziwie, autentycznie, miłością Bożą.